Cześć! Witajcie w 141 odcinku podcastu ZVZ. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk, po drugiej stronie siedzi Paweł Opydo i dzisiaj będziemy rozmawiać o najwybitniejszym filmie współczesnej kinematografii, czyli o Fight Clubie. Nie, ale tak serio to będziemy rozmawiać o Jokerze, ale podobno Paweł obejrzał Fight Club zainspirowany Jokerem, więc też wam o nim opowie, prawda?
Ale o Jokerze też będzie, dlatego że kino się skończyło właśnie, już nie trzeba robić filmów. To jest,
tak, to jest film ostateczny,
już więcej niż nie trzeba, a nie tak naprawdę jest słaby, więc przygotujcie się na to. W sensie ja będę mówił, że jest słaby, nie wiem jak Kasia pewnie będzie mówić, że no ma plusy albo coś takiego, ale ja uważam, że to jest straszne gówno, więc przygotujcie się na ostrą jazdę w komentarzach.
Paweł właśnie stracił cały nasz podcast, ale o tym wszystkim powiemy wam po naszej sekcji kulturalnej, gdzie opowiemy o innych rzeczach, które widzieliśmy w ostatnim tygodniu.
To zacznij ty, dlatego że moja część jest powiązana w pewien sposób z Jokerem, więc będzie potem ładnym segwayem.
Dobrze, więc ja opowiem o serialu, który obejrzałam, a którym jest już od jakiegoś czasu w ogóle na Netflixie, w związku z tym to nie jest żadna nowość i jest to serial, który ma swoich fanów. I serial nazywa się Mrs. Fisher Murder Mysteries i jest to absolutnie cudowna rzecz i polecam wszystkim, zwłaszcza jesienią, kiedy dużo osób ma handrę i ma poczucie, że musi obejrzeć coś bardzo przyjemnego. Serial jest ekranizacją powieści kryminalnych rozgrywającej się w latach 20. w Australii i naszą główną bohaterką jest Franny Fisher, która jest panią detektyw. Sama odziedziczyła dosyć duży majątek, w związku z tym nie przejmuje się pieniędzmi. Jest taką nietypową kobietą lat 20., ale taką wyzwoloną kobietą z lat 20., która niczego się nie boi, dużo potrafi, dużo w życiu przeżyła, nie przejmuje się konwenansami, nie przejmuje się jakimiś takimi dawnymi zasadami działania społeczeństwa. Jest świadoma swojego seksapilu i bardzo często z niego korzysta. Jest to taki typowy serial kryminalny, gdzie oczywiście mamy panią detektyw, która rozwiązuje zagadki, a właściwie ilekroć coś robi w życiu, to napotyka się na jakieś ciało pozostawione to tam.
Jeszcze raz, jak się ten serial nazywa?
Mrs. Fisher Murder Mysteries.
Okej, to mogę cię poprawić, że to jest Miss Fisher Murder Mysteries. Jest panną najwyraźniej jeszcze.
Tak, ale jest panną,
to jest, być może to jest spoiler, bo może potem będzie...
Nie jest potem panią i to jest właśnie też między innymi polega na tym, że jest panną taką bardzo zadeklarowaną. To znaczy każdemu swojemu kolejnemu kochankowi mówi, że absolutnie, żeby nie spodziewał się po niej, że się bardziej zaangażuje. No ale jak w każdym tego typu serialu kryminalnym, gdzie jest jakaś dosyć wyzwolona i pewna się kobieta, jest także lokalny detektyw, policjant, który jest raczej nieco bardziej konserwatywny, chociaż darzący pannę Fisher olbrzymim sentymentem. No i zawsze jest tak, że panna Fisher natyka się na jakieś ciało, a zaraz potem przyjeżdża pan policjant i oboje rozwiązują zagadki kryminalne. No i oczywiście pomiędzy nimi jest takie bardzo sympatyczne do obserwowania napięcie i oczywiście widzowie mogą się zastanawiać, czy to napięcie przerodzi się kiedyś w jakieś uczucie, jakiś romans. No ale właśnie tym, co jakby ten serial wyróżnia, jest to, że bohaterka jest ogólnie rzecz biorąc bardzo otwarta na wszelkie związki, czy to romantyczne, czy żeby po prostu pójść do łóżka z jakimś kolejnym podejrzanym. I jakby w ogóle się tego nie wstydzi i nie jest dla niej żaden problem, co stanowi taki dosyć miły i ożywczy element w całej tej narracji. Do tego wszystkiego jest to serial, w którym główna bohaterka w każdym odcinku ma tak poruszająco piękne stroje, że ja się bardzo śmieję, że 3/4 budżetu tego serialu poszło na stroje dla bohaterki. No i do tego wszystkiego jeszcze moim zdaniem olbrzymią zaletą produkcji jest to, że rozgrywa się w Australii. Czyli jednak z jednej strony jest to społeczeństwo posługujące się językiem angielskim, społeczeństwo, które w jakiś sposób rozpoznajemy i może jeśli byśmy nawet bardzo dobrze nie wiedzieli, że dzieje się to w Australii, mogłoby się wydawać, że dzieje się to gdzieś w jakimś na jakichś angielskich peryferiach, ale z drugiej strony fakt, że dzieje się to w Australii pozwala na pewne dodanie pewnych elementów, które prawdopodobnie w Europie nie miałyby miejsca, na cały odcinek, gdzie jedna z ofiar została ugryziona przez jadowitego pająka, bo wiadomo, że w Australii wszystko próbuje nas zamordować. I ogląda się to naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Oczywiście jak w każdym tego typu serialu lepiej nie obejrzeć wszystkich odcinków naraz, bo wtedy orientujemy się, że są one stworzone zgodnie z pewnymi zasadami konstrukcji takich seriali, że zawsze do pewnego momentu pojawia nam się ten oczywisty podejrzany, a potem oczywiście okazuje się, że zbrodni dokonał kto inny. Jest taki duży story arc, czyli jedna z taka historia wiążąca cały sezon w całość i on chyba wypada w sumie najsłabiej, ale jest to na pewno serial bardzo sympatyczny, bardzo świadomy, że nie powinien traktować sam siebie zbyt poważnie. Ma dobrze napisane postacie drugoplanowe, których jest cała po prostu galeria, z których moją ulubioną postacią drugoplanową jest para taksówkarzy, którzy są jednocześnie komunistami i patrzą na to wystawne życie panny Fisher w sposób, no powiedziałabym, z lekkim dystansem. I muszę przyznać, że to jest taki bardzo, bardzo fajny serial, jak się wraca wieczorem po pracy do domu i człowiek chciałby przez godzinkę przenieść się do świata, w którym no zagadki kryminalne rozwiązuje się, no nie powiedziałabym z uśmiechem na ustach, ale z pewną dozą poczucia humoru, gdzie bohaterka jest pewna siebie i nie potrzebuje żadnego mężczyzny, który by ją ratował, który jest dowcipny i ogólnie ogląda się to fenomenalnie. Wiem, że ten serial miał 3 sezony i po tych 3 sezonach aktorka odgrywająca główną rolę przeprowadziła się do Anglii, w związku z tym jakby nie ma możliwości kręcenia dalej serialu, ale serial miał takich fanów i takich wielbicieli, że udało się zrobić taki crowdfunding, czyli zebrać pieniądze na nakręcenie filmu pełnometrażowego o pannie Fisher i taki pełnometrażowy film, który ma w jakiś sposób domknąć fabułę tych 3 sezonów, pojawi się już niedługo. W związku z tym, jeśli teraz zaczniecie oglądać serial, no to jakby jak skończycie, to prawdopodobnie akurat wyrobicie się, żeby obejrzeć serial przed filmem. A co ciekawe, ponieważ jakby no nie da się kontynuować tego oryginalnego serialu, to powstają 2 nowe. Jeden już można oglądać w Australii. Jest to serial o pani detektyw, która rozwiązuje sprawy i też ma nazwisko Fisher, ale rozwiązuje je nie w latach 20., ale w latach 60. I w związku z tym też mamy serial osadzony historycznie i też mamy pewną siebie bohaterkę. A w przygotowaniu jest drugi serial, który będzie opowiadał o młodości panny Fisher, bo jakby bohaterka, główna bohaterka serialu nie jest stara, ale też nie jest bardzo młoda. No możemy podejrzewać, że jest tak koło 40. W związku z tym ma tam bardzo dużo różnych wspomnień ze swoich podbojów i przeżyć wcześniejszych. No i przygotowywany jest serial właśnie o tym, jak była nastolatką i jak zaczyna rozwiązywać swoje pierwsze sprawy kryminalne w Melbourne, gdzie rozgrywa się akcja serialu. Więc naprawdę bardzo, bardzo szczerze polecam, jeśli jeszcze nie należycie do fanklubu panny Fisher, to polecam się do niego zapisać. A jak mówiłam, serial powstał na podstawie książek, w związku z tym, jeśli wam się serial spodoba i na przykład jesteście ciekawi, jak bohaterowie produkcji wyglądali w książkach, no to możecie sobie sięgnąć po książkę bez trudu, bo jest przetłumaczona na polski, chociaż nie wszystkie tomy. Ja z całego serca polecam, jakby wiem, że ten serial ma swój fanklub, ale ja sama dołączyłam do niego stosunkowo późno i teraz jestem bardzo, bardzo zadowolona, bo to jest taka produkcja, którą zawsze trzeba gdzieś tam mieć w katalogu seriali, które się ogląda, czyli coś, w czym wiemy, że wszystko się dobrze skończy, a jednocześnie jest jakaś zagadka kryminalna, która nam wciągnie te kilkadziesiąt minut.
A ja zrobiłem coś w ogóle dziwnego, naruszyłem czas w jakiś sposób, dlatego że po obejrzeniu Jokera, o czym dopiero będziemy mówić, doszedłem do wniosku, że film Fight Club sprzed 20 lat stanowi świetny komentarz do Jokera. Jakimś cudem, niechronologicznie, więc postanowiłem obejrzeć potem, przypomnieć sobie po raz kolejny Fight Club po obejrzeniu Jokera, po to, żeby w podcaście omówić go przed omówieniem Jokera. Więc to jest trochę dziwne, dlatego że trochę w tym moim omówieniu, które będzie teraz, będę w pewien sposób nawiązywał do tego, co powiemy później o Jokerze, ale... Fight Club to jest taki film, no myślę, że masa ludzi go albo, że sporo z naszych słuchaczy go albo nigdy nie widziała, a jak go widzieli, to widzieli go na tyle dawno, że mogą zupełnie inaczej go odbierać niż to, w jaki sposób ja odebrałem go teraz po obejrzeniu, albo w jaki sposób obejrzałem go tam, nie wiem, ileś lat temu, oglądając go później. Dlatego, że kiedy pierwszy raz obejrzałem ten film, mając tam lat kilkanaście, nie wiem jak ty miałaś oczywiście, bo podejrzewam, że ty obejrzałaś go mając 2 lata i byłaś zażenowana, bo potem oglądałaś, byłaś zajęta słuchaniem jakichś hymnów i wtedy już byłaś na etapie tam czegoś innego, oczywiście, ponieważ jesteś Katarzyna Czajka, więc nie wiem jak to było, ale ja obejrzałem go mając tam te lat kilkanaście i wtedy to był ten taki okres, gdzie myślę, że każdy, kto obejrzał ten film w tym czasie, miał podobnie, gdzie się wydawało, kurde, Tyler Durden to jest taki cool gość, on mówi, że to społeczeństwo, to trzeba z nim walczyć, trzeba je zniszczyć, że kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, wydając pieniądze, pracując w pracy, której nienawidzimy i jesteśmy przedmiotami, do których należymy, a to nie, te przedmioty należą do nas i tak dalej, i tak dalej. I ten fajny gość Brad Pitt jest w tym filmie, no i mamy tego frajera Edwarda Nortona, który jest właśnie tym konsumpcjonistą, którego całe życie zależy od pieniędzy i który przechodzi tą wielką przemianę, nie? Potem, jak już obejrzałem ten film ileś lat później, to zaczęło do mnie docierać, że on nie do końca o tym jest. Że ten film jest raczej trochę w drugą stronę, że on jest zdecydowanie bardziej zbalansowany, ale to było już... To było takie trochę nawet nie na bazie takiego dojrzałego obejrzenia tego filmu, tylko trochę jakby retroaktywnie, pamiętając ten film po tam iluś obejrzeniach w ciągu lat, docierało do mnie po latach, że on jest tak naprawdę o czym innym, ale tak naprawdę dopiero teraz usiadłem do niego i od początku do końca po latach, po wielu, wielu latach obejrzałem go ze świadomością tego, jakby jako bardziej świadomy widz i zwracając uwagę, o czym jest ten film tak naprawdę. I dotarło do mnie, że on jest zupełnie odwrotną rzeczą niż to, co mi się wydawało, że on jest, jak byłem tym, wiesz, nastolatkiem i oglądałem go po raz pierwszy, nie? To znaczy, ja wiedziałem, że on nie do końca o tym jest, ale dopiero teraz do mnie dotarło jak bardzo tak naprawdę postać grana przez Brada Pitta jest tutaj parodią człowieka i parodią pewnych postaw społecznych. Nie chcę tutaj wchodzić w spoilery mimo wszystko. Wiem, że zakończenie Fight Clubu i to, o czym ten film jest i tak naprawdę to, jakby na czym polega, to jest ta rzecz, która jest tak legendarna, że przeszła do memów. Nie, to trochę jak zakończenie Szóstego Zmysłu. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że ktoś może akurat słuchać podcastu być zachęcony i więc nie chcę tutaj wchodzić w te szczegóły dokładnie, bo mimo wszystko myślę, że sporo osób nie wie, na czym ten twist cały fabularny polega. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że to nie jest film, który jednoznacznie udziela odpowiedzi na pytanie, czy... Znaczy inaczej, to nie jest tak, że to jest film, który staje po stronie konsumpcjonizmu albo staje po stronie tego takiego buntu przeciwko konsumpcjonizmowi. Wydaje mi się, że to jest film, który gdzieś idzie po środku i trochę wyśmiewa obie te postawy, ale mimo wszystko bardziej wyśmiewa ten antykonsumpcjonizm. To znaczy mamy tego Brada Pitta, który wali tymi takimi kompletnie pozbawionymi znaczenia tekstami. Zachowuje się przez cały film jak 12-latek i mamy, my obserwujemy bardzo wyraźnie to zderzenie dwóch różnych światów i widzimy, że żaden z nich tak naprawdę nie ma sensu, ale zdecydowanie jakby film nie idzie w tym kierunku, żeby stanowić jakąś tam, wiesz, ideową, antykonsumpcjonistyczną przemowę czy coś takiego, a jednocześnie... Wow, uważam, że... Bo to jest tak, często... Bo to jest jeden z tych filmów, jak podejrzewam, że większość, która kojarzy go z popkultury, to jest jeden z tych filmów, które stoją twistem, tak? To jest ten film, gdzie twist fabularny jest tym, co tak naprawdę wbija gwóźdź ostateczny do trumny, nie do trumny, ale stawia kropkę nad i jakby bez tego twistu nie byłby tym, czym jest. I znając ten twist, trudno nie docenić tego, jak bardzo dopracowany jest w tej kwestii ten film. To znaczy, to nawet nie jest to, że... Często masz tak, że jest ten, wiesz, oglądasz film, nagle jest ten twist ostateczny, jak się zaczynasz zastanawiać, to mówisz, kurde, ten twist był fajny z punktu widzenia takiego, wiesz, zaskoczenia widza, ale jak się zastanowisz, albo jak obejrzysz ten film dokładnie jeszcze raz, to on nie ma żadnego sensu. Na przykład takim twistem był, jak się nazywał ten film o z Jesse'em Eisenbergiem, gdzie był czarodziejem i tam był, wiesz, jak się nazywali ci, Jeźdźcy Apokalipsy, czy coś tam ci, kojarzysz to, o czym mówię?
Nie, kompletnie. Nie jestem właśnie zaskoczona, że jakby próbuję zrozumieć, o czym tam nie mówisz.
Był taki film, heist movie taki, gdzie Jesse Eisenberg i trójka innych ludzi grali...
A wiem, You See Me Now, tak? O tych czarodziejach.
Tak.
To znaczy magikach, a nie czarodziejach.
I to był, no, o tym mówię. Tacy sztuki, znaczy oni, to było bez sensu, bo to było, oni niby byli iluzjonistami, ale ich sztuczki były zrobione w CGI, więc... Kompletnie jakby fajnie, dzięki filmie, nie, spoko. Mam uwierzyć, że on to zrobił dzięki zręczności kart, mimo że ta zręczność została, zręczności rąk, mimo że ta zręczność została uzyskana w CGI. No i na, wiesz, dziwne rzeczy się dzieją. I tam był twist fabularny i cały ten film polegał na twiście fabularnym, ale ten twist fabularny absolutnie nie miał sensu. Oglądając ten film jeszcze raz, biorąc pod uwagę ten twist, po prostu widać, to kompletnie się nie trzyma kupy. Jakby bohaterowie zachowują się kompletnie, wiesz, to jest ten moment, kiedy bohaterowie utrzymują spisek nawet w momencie, w którym sami są w pomieszczeniu, nie? Ale a tymczasem oglądając Fight Club jest zupełnie inaczej. Jak się go ogląda drugi raz i wiedząc, na czym polega twist i oglądając jakby z tej perspektywy film, to jest równie duża przyjemność, albo wręcz dopiero to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy zrozumiemy znaczenie pewnych scen, albo to, na czym one tak naprawdę polegają. Więc tutaj to jest naprawdę bardzo mocno doceniam. Wręcz to jest tak, że jak się zna ten twist, to mam wrażenie, że film po prostu krzyczy do ciebie, o co chodzi. W niektórych dialogach to już kompletnie po prostu, odczytując pewne dialogi, już znając, powiedzmy, twist i wiedząc, na czym polega cała fabuła, wręcz mam wrażenie, że dziwne jest to, że ludzie się nie orientują po raz pierwszy. Mimo, że tak naprawdę, nie wiem... Ja na pewno się nie zorientowałem, nie słyszałem też o nikim, kto mówiłby mi, że się zorientował za pierwszym razem, ale nie wiem, ty się pewnie zorientowałeś, bo ty już byłaś wtedy, Szekspira czytałaś akurat jedną nogą po czesku, a drugim uchem słuchałaś australijskiego hymnu, więc co uważasz?
Chciałabym powiedzieć, że nie, że ja się nie zorientowałam wcześniej i dziękuję w ogóle, że tak dobrze wspominasz moją młodość. Co prawda nie czytałam Szekspira po czesku, chociaż jak oglądałam Fight Club, to już byłam po jakiejś tam części. części Szekspira. Natomiast zgadzam się z tobą rzeczywiście, że jeśli ogląda się ten film jakby po raz pierwszy i po raz drugi, to widać precyzję jego wykonania. To znaczy widać to, jak on jest precyzyjnie wykonany w ten sposób, że kiedy go oglądasz po raz pierwszy, nie jesteś w stanie tak bezpośrednio załapać momentu, w którym no, staje się rzeczywiście oczywistym, jaki jest twist, a potem jak go oglądasz po raz drugi, to widzisz, że to ci było sygnalizowane od samego początku. Co do wymowy tego filmu, to ja mam wrażenie, że problem właśnie polega na tym, że on ma te takie dwie interpretacje, tą pierwszą, właśnie tą taką można powiedzieć nastoletnią, w której zachwyca ci jakby ta anarchistyczna strona, ta antykonsumpcyjna strona tej wypowiedzi. Wydaje się, że ten serial, czy film dosyć mocno jakby mówi ci, co jest atrakcyjniejsze i ciekawsze. I niestety boję się, że ponieważ ten film został w pewien sposób sprowadzony do mema i tak naprawdę bardzo mało osób wraca do niego na tyle regularnie, żeby spojrzeć jeszcze raz na tą wymowę, żeby ją sobie odświeżyć, no to bardzo często się zatrzymują na tej pierwszej wymowie, gdzie Tyler Durden jest tym najfajniejszym facetem ever. No i to mnie zawsze trochę przeraża w przypadku rozmów o Fight Clubie, bo to jest jednak właśnie ten film, który trzeba obejrzeć jeszcze raz i zadać sobie pytanie właśnie, co on tak naprawdę mówi. Ja go cenię przede wszystkim jednak za precyzję wykonania i za to, że film ma ile?
20 lat
i nadal zdradzenie puenty uznaje się za zrobienie komuś krzywdy. Znaczy jakby pierwsza zasada Fight Clubu: nie mówisz, jak się kończy Fight Club. I uważam, że to nie jest prosto stworzyć takie dzieło kultury, przy którym rzeczywiście sami widzowie po obejrzeniu zdają sobie sprawę, że no jest bardzo dużym naruszeniem dla filmu zdradzenie jego plot twistu i że to jest taki film do obejrzenia na dwa razy. Co ciekawe, to tutaj wrzucę ciekawostkę, która jeśli chodzi o interpretację, absolutnie nic nie ma do zrobienia. Tuż po premierze Fight Clubu taka prowadząca, mająca wtedy swój wieczorny program, Rosie O'Donnell, taka komiczka amerykańska, zdradziła jego puentę. I jak dzisiaj się słucha komentarza reżysera i aktorów, w którym jest Brad Pitt i Edward Norton, to oni bardzo niepochlebnie się w tym komentarzu wyrażają o Rosie O'Donnell i zostało to zapisane tak na wieków ich wściekłość, że ktoś jakby w telewizji publicznej wyjawił plot twist. Ja przyznam szczerze, że ja byłam oczarowana Fight Clubem, jak go widziałam po raz pierwszy i wydawało mi się, że jest to taki naprawdę bardzo, bardzo dobry film na każdym poziomie. Przyznam szczerze, że teraz troszeczkę zmieniłam zdanie. Uważam, że film jest bardzo, bardzo dobry, jeśli chodzi o sposób realizacji. Jest aktorsko świetny. Uważam, że jest to jedna z lepszych ról Brada Pitta, jaką kiedykolwiek zagrał. Natomiast przyznam szczerze, że jeśli chodzi o jego wymowę, to stałam się nieco bardziej krytyczna, więc przyznam szczerze, że jakby mój początkowy zachwyt trochę opadł, ale nadal uważam, że jest to film, który się powinno obejrzeć. To znaczy, że jest to taka produkcja, którą naprawdę dobrze mieć na liście filmów obejrzanych, bo to jest jeden z takich filmów, które przynajmniej dla mnie są naprawdę dobrze zrealizowane.
Wiesz co, no właśnie miałem podobnie trochę do ciebie, dopóki teraz nie obejrzałem go po raz kolejny. To znaczy, też miałem tak, że kiedyś go bardzo ceniłem, potem zacząłem dochodzić do wniosku, że ta jego wymowa chyba jest taka trochę cheesy, ale tak naprawdę, wiesz, teraz oglądając go dociera do mnie, że ta wymowa, którą ja odebrałem jako cheesy, w gruncie rzeczy jest ironiczna i w momencie, w którym się go obejrzy, traktując go ironicznie i trochę wiesz, inaczej do tego podchodząc, to ja jeszcze nie jest tak, że jestem w pełni, jakby, że jestem 100% zachwycony filmem, to nie o to chodzi. Nadal ma swoje wady i nadal ma właśnie w kwestii tej wymowy jest momentami dość niejasny, ale mimo wszystko uważam, że nie jest słusznym traktowanie go jako takiej właśnie pustej, antykonsumpcjonistycznej, wiesz, tyrady, dlatego że on tym wcale nie jest. On jest trochę parodią takiej tyrady i szczerze mówiąc bardzo dobrze wypada jako komentarz, właśnie to co mówiłem, bardzo dobrze wypada jako komentarz do Jokera, bardzo dobrze momentami punktuje te rzeczy, w których Joker jest absurdalny i w których Joker traktuje się śmiertelnie poważnie. I właśnie dzięki temu, że Fight Club nie traktuje się śmiertelnie poważnie, a postać Tylera jest tak przegięta w tym swoim właśnie byciu anarchistycznym buntownikiem, że staje się parodią samej siebie dość, na dość wczesnym etapie i tak naprawdę jak zaczyna, to już zaczyna być takie, okej, co on mówi, o czym ten człowiek mówi, przecież to jest bez sensu, to są jakieś hasła, wiesz, z memów, nie, z demotywatorów. I wydaje mi się, że to nie jest przypadek, to nie jest tak, że ja to teraz odbieram ironicznie, ale to wtedy było na poważnie. Jest na tyle dużo sygnałów, że tego nie należy traktować poważnie. To nie chodzi też o to, że on jest przeciwko takiej postawie. On jakby obie te postawy traktuje ironicznie i pokazuje, że prawda gdzie leży gdzieś po środku, a w każdym z nas jest trochę jednej i trochę drugiej postawy tak naprawdę, nie? Wręcz, no, to jest wymowa tego filmu ostateczna się wydaje w pewien sposób. Dobra, ale skoro przy Jokerze już jesteśmy, to teraz odwrócimy kolejność i skoro już powiedziałem, że dobrym komentarzem do Jokera jest Fight Club, no to teraz może warto pomówić troszkę o Jokerze, który podobał nam się różnie. Więc jeżeli nienawidzicie ludzi, którzy nie zachwycili się Jokerem, to skończycie słuchać podcastu już teraz, bo chyba żadne z nas się nie zachwyciło, więc tak, więc a jeżeli jesteście normalnymi ludźmi, to zapraszamy już za kilkanaście sekund. Powiem ci tak, mnie się nie podobał ten film.
No to jest nas dwoje.
Podobało mi się w nim chyba ze trzy rzeczy. Jest bardzo niewiele osób, którym się podobał na tyle niewiele, co na tyle bardzo się nie podobał jak mi. To znaczy większość ludzi, którzy, tak naprawdę większość ludzi, których, z którymi dyskutuję o filmach, to są ludzie, którzy mówią, że im się ten film podobał tak sobie, zawiódł ich, albo jest średni. Mało kto mówi, że jest naprawdę niedobry. Ja uważam, że to jest niedobry film. Ale dla ułatwienia, powiem ci tak, chciałbym powiedzieć, co uważam za jego zalety.
Dobrze.
To znaczy, uważam, że to jest film, który wygląda przepięknie i jest przepięknie nagrany. Trochę mam wrażenie, że odtwórczo, to znaczy on jest przepięknie nagrany, dlatego że Todd Phillips usiadł i obejrzał, wiesz, kino artystyczne, obejrzał jak się tworzy kadry. To jest trochę tak, wiesz, na takiej zasadzie jak filmy Zacka Snydera są czasem ładne. W sensie on się składa z ładnych kadrów, on się składa z samych ładnych kadrów, one wszystkie ma przepiękne kolory, color grading jest niesamowity, on jest chyba analogami w ogóle nagrany i w tej kwestii jest przepiękny. Co wiesz, co druga scena możesz zrobić, wiesz, screen i walnąć na ścianę, nie? Ale to jest właśnie takie, wiesz, każde ujęcie to jest wielki moment jak w Batman v Superman. Nie, wszystko musi być piękne i jest takie, wszystko jest przefajnowane, znaczy może nie przefajnowane, to wszystko jest piękne, ale to jeszcze niczym nie sprawia, że ten film jest dobry, ale to jakby okej, od tej strony technicznej to jest po prostu taka, wiesz, taki mega efektowny obraz, nie? Z drugiej strony Joaquin Phoenix jest absolutnie niesamowity w tym filmie. I uważam, że on po prostu, że gdyby tam w ogóle był, gdyby ta rola główna, tytułowa była średnio zagrana, to kompletnie do kosza jakby, że absolutnie, to już w tym filmie nic nie było do szukania, absolutnie dla mnie. To jest rzecz, którą warto docenić. I uważam, i to koniec zalet, przepraszam, trzecia zaleta to jest scena z nożyczkami i karłem. Uważam, że po prostu to jest jedyna scena w tym filmie, gdzie od początku do końca wszystko mi się podobało. Uważam, że to w tym miejscu powinien ten film się zaczynać i potem powinno być bardziej. Wtedy byłbym zadowolony. To powinien być po prostu start tego filmu. Reszta to powinna być w jakichś flashbackach pokazana, krótkich, co doprowadziło do tej sceny, ale uważam, że to jest doskonała scena. I uważam, że to jest tak, że ta nagroda w Wenecji, którą on dostał, wynika z tego, To nie wynika z tego, że to jest dobry film w jakiś sposób, albo że to jest film, który cokolwiek nowego do kina wprowadza. Uważam, że to jest nagroda za to, że ten film wprowadził coś nowego do kina superbohaterskiego. I uważam, że za to warto go docenić. W sensie za to, że pokazał, że można coś takiego zrobić, mimo że uważam, że... Znaczy, nie, inaczej, nie warto docenić ten film, warto docenić tę próbę. Że pokazał, że można coś nowego zrobić w kinie superhero, że można pójść w innym kierunku. Robi to kiepsko, ale pokazał, że jest taka możliwość i wydaje mi się, że za to dostał nagrodę, za swój wkład jakby w kino, w ten gatunek kina superhero, a nie za to, jakim jest filmem. I uważam, trochę mi się to kojarzy z czymś takim, raz na jakiś czas widać w internecie coś takiego, o, Avengers zmontowane w stylu zwiastuna Friends, albo o, zwiastun Spidermana zmontowany w stylu zwiastuna Jokera i tak dalej. Kojarzysz te takie filmy na YouTubie. I dla mnie ten film jest czymś takim. O, totalnie, wiesz, basicowy, płaski origin story, ale zrealizowany tak, jakby był intelektualnym kinem niszowym. I jako taka ciekawostka, fajnie, ale jest kiepskim filmem poza tym. Tyle ode mnie. Potem mogę mówić o złych rzeczach długo.
Dobrze, to ja chciałabym nawiązać do tych, o których powiedziałeś, że są dobre, bo myślę, że mamy bardzo podobne przemyślenia, wbrew temu, co jakby tutaj zapowiedziałeś. To ja tylko kilka rzeczy z drogą uzupełnienia. Przede wszystkim o wyglądzie tego filmu. Ja mam wrażenie, co też napisałam w swojej recenzji, że to jest... Ten film ma stylistykę, która jest bardzo mocno zapożyczona i to jest zapożyczona od bardzo konkretnego reżysera, czyli od Scorsese. Te sceny, które pokazują to miasto, które jest niby Gotham, ale to przecież nie jest Gotham, to jest Nowy Jork, no bardzo przywołują taksówkarza, przywołują właśnie to takie całe kino, to mroczne kino Scorsese, które właśnie też gdzieś tam w swojej tematyce miało ten taki nihilizm, tą taką wyobcowaną jednostkę. Ja miałam takie właśnie cały czas poczucie, że i być może stąd jest też troszeczkę część zachwytu, nikogo absolutnie nie obrażając, jeśli nie znasz Scorsese, to jest nowe. Ale jeśli znasz jego filmy, to wiesz, okej, okay, wiem do czego nawiązujesz, wiem do czego pijesz. No to trochę tak jak z Sorrentino i Fellinim, tak? Sorrentino jest fenomenalny, w sposób się nim zachwyca, no ale jak widziało się Felliniego, to masz takie na zasadzie, okej, okay, wiem do czego nawiązujesz. Więc jakby mam wrażenie, że dla wielu osób ta strona wizualna była czymś nowym. Polecam obejrzeć Taksówkarza, wtedy zobaczymy, jak to można zrobić w sposób mniej przetworzony, bardziej oryginalny. Druga sprawa, no to właśnie Phoenix i jego rola. I ja tutaj mam bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony zgadzam się z tobą, gdyby tam nie było tej roli, tam w ogóle nie byłoby co oglądać. Jest magnetyczne po prostu to, jak on przechodzi od człowieka, który jest no niemalże niewidzialny, to znaczy jakby tak odpychający dla członków społeczeństwa, że zawsze będzie z boku, do tego momentu, kiedy jakby osiąga to swoje wcielenie Jokera, w którym czuje się pewny siebie, to nie jest łatwo zagrać, to nie jest łatwo pokazać. Ale też mam wrażenie, że w pewnym momencie ten film zaczyna za bardzo wykorzystywać i charyzmę, i to poświęcenie aktorskie aktora w głównej roli, no bo nie ukrywam, że na przykład ja jestem wielką przeciwniczką tego, co ten film robi z eksponowaniem ciała Jokera. Rozumiem pokazanie jego chudości, rozumiem pokazanie, że to jest jakby, że on nie jest cieleśnie żadnym ubermenszem, ale w pewnym momencie ta chora fascynacja tą wychudłą klatką piersiową głównego bohatera i aktora staje się dla mnie jakimś takim fetyszem współczesnego kina, które w chudości doszukuje się głębi, a w doprowadzeniu aktora do jakiejś tam, nie wiem, niedożywienia doszukuje się głębokiej kreacji aktorskiej. To znaczy, wydaje mi się, że Phoenix mógłby spokojnie równie dobrze zagrać tę rolę, gdyby nie schudł i był w swojej normalnej wadze. I podobnie jest też, mam taki poczucie, że pewne kroki, pewne elementy aktorskie, które są bardzo dobre, są nadużywane. To znaczy chociażby ten taniec jako forma ekspresji Jokera, on ze dwa razy w tym filmie jest naprawdę świetnie wykorzystany i ten jego jeden z ostatnich tańców na schodach i jego taniec w takiej zamkniętej toalecie po pierwszej zbrodni, to są bardzo dobre i dobrze zagrane sceny, ale jest tam tego jeszcze więcej. Tak jakby reżyser odkrył, że Phoenix potrafi się bić jak jaszczurka i nie był w stanie jakby porzucić tej myśli. Więc takie mam wrażenie. I też zgadzam się, że ja ogólnie bardzo się cieszę, że jakby autorzy kina, którzy mają jakieś artystyczne tendencje, próbują sięgać po wątki z komiksów. Ostatecznie w świecie komiksów rysowanych wydarzyło się to już jakiś czas temu, bo jednak te autorskie przetworzenia znanych tropów, no to już co najmniej od lat 80. są dosyć popularne. Ale ponownie, jakby jeśli przejdziemy do rzeczy, które nam się nie podobały, to jest problem, ponieważ ten film robi absolutnie wszystko, żeby pozorować głębię. Korzysta ze wszystkich znanych nam metod, ze wszystkiego tego, co trafia do widzów jako przejaw takiej głębi, ale w istocie się bardzo tej głębi boi. To znaczy, to jest ten problem, kiedy próbujesz zrobić film artystyczny, ale boisz się zająć stanowisko w jakiejkolwiek ważnej sprawie, a jednym z wyróżników kina artystycznego jest to, że ono zajmuje stanowisko. Więc jakby zgadzam się z twoimi uwagami, ale ja też mam uwagi do tych pozytywów. Choć jeśli by na przykład Phoenix dostał Oscara za tą rolę, to raczej by mnie to nie bolało. Nie miałabym wrażenia, że dostał bardzo na wyrost.
Tak naprawdę wydaje mi się, że to nie jest tak, że ktoś tutaj próbował zrobić kino artystyczne. Tutaj ktoś próbował zrobić symulację kina artystycznego.
Tak,
ktoś
tak.
Próbował wziąć film tak naprawdę, który jest o niczym. Wiesz, powiem ci tak, ja mam porównanie. Pamiętasz, jak się nazywał w Black Pantherze antagonista?
Killmonger.
Killmonger z Black Panthera. To jest postać, która jakby się tak rozpisało, wiesz, od kresek, jakie są losy postaci Jokera i jakie są losy Killmongera i jaka jest motywacja tej postaci, to jest postać, która ma niewiele mniej albo dokładnie tyle samo co Joker. W sensie, jest tą samą postacią, która jest, jak się potem dowiaduje, ma jakieś dziedzictwo, ale została zepchnięta na margines społeczny. No to jest trochę innego rodzaju margines i innego rodzaju dziedzictwo, wiadomo, ale jakby to jest ta sama, to jest jakby te same podstawy. To jest też postać, którą taką, jaką jest, uczyniło społeczeństwo i która ostatecznie chce doprowadzić do jakiegoś buntu tych, którzy byli uciskani do tej pory. Mamy jakby jeden do jednego to samo. I zmieniają się oczywiście szczegóły, to nie chodzi o to, że nie próbuję powiedzieć, że to jest ta sama postać, ale zmieniają się trochę szczegóły, bo podstawy są te same. I Joker tak naprawdę w gruncie rzeczy bierze coś, co na przykład w Black Pantherze, wiesz, bierze postać, która nie jest tak bardzo różna od tej, która w Black Pantherze była mimo wszystko bohaterem drugoplanowym i buduje wokół niej cały film, niewiele dodając poza formą tak naprawdę, która ta forma znowu nie jest wsparciem dla jakiejś treści, tylko jest zapożyczona z innego kina, po prostu wycięta z tego innego kina i wklejona tutaj po to, żeby zasymulować te głębie, ale tak naprawdę to jest forma, która jest totalnym przerostem formy nad treścią, bo tej treści tam wiele jak w tym filmie tak naprawdę nie ma, no. I to jest mój przede wszystkim problem. Przede wszystkim problemem jest to, że to jest, wiesz, film, którym tak naprawdę... On nawet, to nawet nie uważam, że on boi się coś powiedzieć. To jest film, który tam nikt nie pomyślał, żeby coś powiedzieć w tym filmie, mam wrażenie. To jest film, który, jak się zacznie zastanawiać, okej, ale jaki ma być wniosek z tego filmu? Poza tym, że jesteśmy częścią społeczeństwa, a jak ktoś jest smutny, to jest smutny, jak komuś jest źle, to jest źle. Wiesz, ten film, mam wrażenie, że to jest tak, że jak ktoś, nie chcę tutaj, wiesz, wrzucać widzów, którym się ten film podobał, do jakiegoś jednego worka czy coś takiego, ale... To jest tak, że jeżeli ktoś, nie wiem, do tej pory oglądał, usiadłby do tego filmu po, nie wiem, maratonie filmów Marvela, no to nagle by dostał film, który się w całym swoim pierwszym akcie skupia nad tym, jak ciężkie jest życie tego głównego bohatera, jak bardzo on jest ignorowany, jak źle traktuje go tak naprawdę społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Więc to są emocje, które... Nie wiem, dla widza, który nie chodzi na dramaty po prostu, czy coś takiego, mogą być czymś zupełnie nowym czy uderzającym. Zwłaszcza, że ten film realizuje je za pomocą bardzo prostych metod. I to nie jest tak, że to źle, że te metody działają. To nie jest tak, że ktoś jest głupi, że jak widzi wzruszającą scenę, to się wzrusza. Nie, to absolutnie tak nie jest, nie? No tylko, że to jest tak, że to jeszcze nie czyni filmu dobrym, nie? Jasne, jeżeli weźmiemy biednego typa, zagranego przez świetnego aktora, który świetnie gra biednego typa, to znaczy gra trochę może nawet za bardzo dramatycznie, ale pokazuje się go tylko i wyłącznie, wiesz, w ciężkich sytuacjach. O tutaj, patrzcie, tu go pobili, tu za chwilę ktoś na niego naskakuje, tu za chwilę ktoś ignoruje to, że on ma jakąś chorobę, on chce tylko z dzieckiem porozmawiać, a tu ktoś się kratuje jak debila. Wraca do domu i jeszcze matką chorą się opiekuje. No to totalnie wyciska łzy. No tylko, że ten film nic z tym więcej nie robi. Nie bierze najprostsze metody i stawia widza w takiej sytuacji, masz, współczuj tej postaci, po czym nic z tego współczucia nie wynika. No bo co ma wynikać? Że jakby, czego się masz nauczyć w tym? Jakby, co ten film dalej ci mówi, że masz zrobić w związku z tym? Co, wyjść na ulicę i zacząć strzelać? Czy może masz się nie dziwić tym, że nie wiem, że w pewnym momencie, nie wiem, ludzie, którzy są z niższej klasy społecznej niż bogaci, czyli 99% ludzi postanowi wyjść na ulicę i zabijać bogatych. No więc to ten film próbuje powiedzieć, co on próbuje powiedzieć tak naprawdę? Ja odpowiem, to nie jest tak, że ten film próbuje coś powiedzieć, on nic nie próbuje powiedzieć, a jednocześnie, i co uważam, że jest istotne, ten film jest zrealizowany w ten sposób, że on na tyle ma w dupie, co próbuje powiedzieć, w ten sposób powiem, że jeżeli jakiś widz usiądzie i potraktuje i spróbuje wyciągnąć z tego jakiś przekaz, to wyciągnie bardzo zły przekaz i nie tylko wyciągnie bardzo zły przekaz, ale wręcz ten film nie robi nic, żeby tego przekazu uniknąć. To znaczy, wiesz, gdyby widz siedział i oglądał Fight Club, taki w miarę świadomy widz, na przykład, już jesteśmy przy tym, i zaczął dochodzić do wniosku, okej, antykonsumpcjonizm, Brad Pitt mówi dobrze, trzeba wysadzić społeczeństwo, trzeba nowe, postawić nowe, trzeba, nie wiem, zaatakować banki i nie wiem, coś takiego ten, no to Fight Club jako film pokazuje ci też drugą stronę, pokazuje też złe strony działania, takich działań i tak dalej, i tak dalej. Nawet gdybyś nie potraktowała Fight Clubu ironicznie i potraktowała tę postać na poważnie, no to on ci nie pokazuje jednoznacznie, że Brad Pitt jest super gościem i ma rację i współczuj mu, jest w ogóle super kolesiem, nie? Joker pokazuje i nie uważam, żeby ten film pokazywał to dlatego, że twórcy chcą to powiedzieć, bo to kurwa nie ma sensu. Joker pokazuje to dlatego, że twórcy są nie chcą nic powiedzieć, więc po prostu wrzucili rzeczy randomowo i tak wyszło akurat.
Znaczy, przede wszystkim ja się zgadzam z tym, że ta produkcja korzysta z czegoś, co jest nam wpisane, trochę przez kulturę, trochę przez edukację, to znaczy jeśli coś jest smutne, to jest ważne. Tymczasem tworzenie takiej wizji świata, jaką tworzą twórcy Jokera, czyli wizji świata wypełnionej wyłącznie bólem, cierpieniem, odrzuceniem, poczuciem wyobcowania, wzmocnionym przez zaburzenia psychiatryczne i tak przez takie wyobcowanie na granice społeczeństwa, no to jest taka wizja, która bardzo chwyta za serce i która wydaje się no taka ważna i prawdziwa. Dlatego, bo zwykle te takie wizje bardzo przygnębiające traktujemy jako prawdziwsze niż wizje bardzo optymistyczne. Ale prawda jest taka, że z punktu widzenia takiego narracyjnego i sposobu opowiadania historii, stworzenie historii, w której nic dobrego nie przydarza się bohaterowi, jest równie prostym zabiegiem, co stworzenie narracji, w której przytrafiają się bohaterowi same dobre rzeczy. To, że uznajemy tą narrację za prawdziwszą, wynika trochę z założenia takiego naszego kulturowego, że jeśli coś jest smutne i przygnębiające, to prawdopodobnie jest bardziej prawdziwe, co niekoniecznie ma potwierdzenie w rzeczywistości. Więc to jest taka moja jedna uwaga. Ten film jakby pozbywając się niuansu, tworzy poczucie głębi. No jakby właśnie na tym polegają naprawdę dobre narracje, że opierają się na niuansach, polegają na tym, że gdyby tam tego Jokera coś mu się dobrego przytrafiło Arturowi właściwie, a nie Jokerowi, gdyby ktoś okazał mu taką głębszą życzliwość, to by niekoniecznie poprawiło jego sytuację życiową. I to jest bliższe temu, co się dzieje w życiu. Kolejna sprawa jest taka, ten wymiar społeczny jest tutaj tak strasznie oni się zagmatwali. Zresztą ten film w ogóle ma problem, ponieważ on opowiada o człowieku z klasy niższej, który w jakiś sposób, korzystając z napięć, które są w mieście, które rzeczywiście ma problem z administracją, który w jakiś sposób jego akt, który nie był polityczny, przekształca się w coś, co jest polityczne. Ale ten film strasznie nie chce być polityczny. W związku z tym jedyne, co słyszymy, to, że deklaracje tego bohatera, że nic, co zrobił, nie było polityczne. No ale to deklaracja jedno, a odczytanie drugie. Więc mamy tutaj jakieś bojówki na ulicach buntujące się przeciwko bogatym, prowadzone przez człowieka, który nie deklaruje się jako polityczny i nie deklaruje swojego buntu politycznie, chociaż prawdę powiedziawszy, bunt ekonomiczny zawsze jest buntem politycznym.
Co swoją drogą się w ogóle nie klei, chciałem powiedzieć. W sensie i to jego działanie, które doprowadziło, bo nie wiem, czy chcemy spoilerować, ale powiedzmy w ten sposób, bo to nie jest, nie wydaje mi się istotny spoiler. Artur w pewnym momencie zabija trójkę trochę przypadkowych ludzi, którzy napastują jakąś dziewczynę w metrze. I to są jacyś goście z wyższej klasy. I z jakiegoś powodu media wrzucają to na pierwszą stronę gazety przez 3 kolejne dni i stawiają go na czele jakiejś narracji antykapitalistycznej czy czegoś takiego, co się bierze kompletnie znikąd w tym filmie. I nie mam pojęcia, dlaczego on stał się... To nie jest tak, że on wygłosił, zabijając ich, wygłosił, nie wiem, jakąś mowę czy coś takiego, cokolwiek. Nie, po prostu koleś zabił 3 osoby i z jakiegoś powodu stał się nagle przywódcą buntu, wbrew jakby nie biorąc w tym udziału żadnego, co kompletnie jakby się nie klei i nie mam pojęcia, do czego ma prowadzić.
Tak, ale jednocześnie, jeśli chcesz to czytać w jakimś kontekście społecznym, a tu ponownie jakby wszyscy, którzy mówią, że nie można czytywać filmu w kontekście społecznym, no sorry, ale filmy, na tym polegają filmy, które w pewien sposób odnosimy je do znanej nam rzeczywistości. Nagle się okazuje, że bunty społeczne oparte o nierówności klasowe są tak naprawdę buntami szaleńców, którzy nie do końca wiedzą, o co im chodzi. I ja w tym momencie mam takie sekundkę. To znaczy, że tak naprawdę ten film, który teoretycznie występuje w imieniu wykluczonej grupy społecznej i mówi ci, zwróć uwagę na ludzi, którzy są poza granicami tych najbardziej uprzywilejowanych grup społecznych, które są na marginesie, tak naprawdę w ostatecznym swoim rozrachunku mówi, no ludzie, którzy się buntują przeciwko ładowi społecznemu, to są morderczy wariaci. I masz takie...
Nie, ja ci powiem więcej. Wydaje mi się, że on wręcz mówi w pewnym momencie, jak się zaczniesz zastanawiać, to wydaje się wręcz powiedzieć, hej, wszyscy ludzie, którzy nie są bogaci, są krok od tego, żeby uznać, że zabijanie bogatych jest spoko.
Tak, otóż to.
O co chodzi? Bo oni byli bogaci i zginęli, ale w sumie my nie lubimy bogatych. No to ej, wy też nie lubicie bogatych? Hej!
I nagle, nagle
społeczeństwo bogatym przez tą jedną okładkę... To może było tak, że wiesz, zobaczyli to na okładce, kurczę, ktoś powiedział, kurde, ja to nie lubię bogatych. Dobrze, że ich zastrzelił. A ktoś by powiedział, ty, jak to tak? Nagle się okazało, że wszyscy w Gotham tak naprawdę nienawidzą bogatych, tylko wszyscy się bali powiedzieć, bo myśleli, że kurde, powiedzenie, hej, strzelajmy do bogaczy, to głupie trochę. I nagle się zorientowali, hej, popatrzyli na siebie, ej, czyli my wszyscy nie lubimy, dobra, to zacznijmy do nich faktycznie strzelać, nie? Kim tak. Był ten klaun? Nie wiem, ale fajnie, jesteśmy psychopatami, nie?
Tak, łącznie z tym, że ja też mam olbrzymi problem, no z dwoma jeszcze wymiarami społecznymi. Pierwszy to jest w ogóle wymiar społeczny choroby psychicznej głównego bohatera, ponieważ troszeczkę wynika z tego, że nasze zainteresowanie osobami chorymi psychicznie oraz konieczność opieki powinna opierać się głównie na lęku przed tym, że oni nas wszystkich wymordują, jak nie będziemy się nimi zajmować, co dla mnie jest takim mało... Ja powiedziałabym mało humanitarnym i humanistycznym przesłaniem, ponieważ ludźmi z zaburzeniami psychiatrycznymi powinniśmy się opiekować i zajmować nie dlatego, że boimy się, że nas zabiją w innym przypadku, tylko dlatego, że są ludźmi i solidarność ludzka nakazuje objąć ich opieką. A kolejna sprawa jest też troszeczkę taka, że ten film moim zdaniem odwołuje się jednak mimo wszystko do takiego incelskiego spojrzenia na świat. To znaczy, że jeśli jestem człowiekiem, który nie dostąpił pewnych dóbr, jakim jest posiadanie normalnego życia, jakim jest posiadanie dziewczyny, dziewczyny, jakim jest bycie takim pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, które przejawia te wszystkie najbardziej pożądane cechy, no to zasadniczo rzecz biorąc, jedyne wyjście, jakie mam, to albo zabić samego siebie, co Joker w pewnym momencie rozważa, albo zabić ludzi, którzy w jakiś sposób stoją na drodze mojej do tych dóbr, albo w akcie albo zemsty, albo takiego wyrównania szans. I ja mam bardzo głębokie poczucie, że ten lęk, który pojawił się w Stanach Zjednoczonych przed premierą filmu, nie wynikał tylko z jakiejś nadgorliwości służb, ale też z tego, że rzeczywiście ten film można w ten sposób odczytać. I to jest moim zdaniem bardzo nieodpowiedzialne ze strony twórców, bo nie ma tam żadnego punktu, który by to w jakikolwiek sposób równoważył i podpowiadał, że być może to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ ten film nie ma żadnych kontrapunktów do tego, co tam się dzieje. To znaczy, właściwie zmusza nas do przyjęcia sposobu myślenia o świecie głównego bohatera i w żadnym miejscu nie przedstawia nam innego, ponieważ no Wayne, który, Thomas Wayne, ojciec Bruce'a Wayne'a, który cokolwiek mówi w kontrze, jest przedstawiony jako człowiek głęboko antypatyczny. Więc to jest moim zdaniem bardzo nieodpowiedzialne.
Wiesz co, to nawet nie jest tak, że ten film, wiesz, próbuje coś powiedzieć, tak jak mówimy. To jest trochę tak. Ten film prowadzi sobie historię, która nie ma żadnego celu, prowadzi do niczego. Jakby ją tak rozpisać bardzo szybko, no to równie dobrze to mogłoby być jakieś kino, nawet lepiej byłoby według mnie, gdyby to było jakieś kino klasy B, takie, wiesz, gdzie ta historia prowadzi do coraz... trochę jak ta, jak się nazywała, ta, gdzie Noc Oczyszczenia, tak jest, tylko że taka bardziej, wiesz, ten Joker zaczyna tam coś tam robi, a potem po prostu jest już tylko krwawa masakra, jest im dalej, tym bardziej krwawo, ale to nie ma, nic do niczego nie prowadzi. Ale nie, bo ten film robi mniej więcej to samo, w sensie tak naprawdę sprowadza fabułę do tego samego, ale dodatkowo oblewa to wszystko w takim sosie intelektualnego kina, więc jak się ogląda to w ten sposób, no to nie myślisz sobie, nie, to są po prostu sceny w slow-mo, które do niczego nie prowadzą, ale wyglądają fajnie i wyglądają, jakby coś miały mówić, tylko jakby odruchowo zaczynasz szukać o czym, co ten film próbuje powiedzieć, nie? Chyba, że nie szukasz. Jak nie szukasz, no to w tym momencie masz już totalną wydmuszkę, ale skoro ktoś zdecydował się, że pójdzie w takim kierunku i bo skoro tam nie ma nic innego, no to pewnie ten film coś próbuje powiedzieć. I jak się zaczniesz zastanawiać, co próbuje powiedzieć, no to dojdziesz do wniosku, do takich dokładnie wniosków, jak mówisz. Zwłaszcza, przypominam, w ogóle w tym filmie polecam zwrócić uwagę na sceny pomiędzy bohaterem a tą graną przez jego sąsiadką. Gdzie on w pewnym momencie ją śledzi, w pewnym momencie w ogóle włazi i włamuje się do mieszkania, czy włazi, mieszkając w takim bloku i z takim sąsiadem nie zamykał drzwi, to jest dziwne, nie? Ale włazi do mieszkania w ogóle i zachowuje się wobec niej mega niepokojąco, a film w żadnym momencie ani nie pokazuje, tak naprawdę to nie jest tak, że Joker staje się w tym filmie coraz większym creepem. Z punktu widzenia widza. Z punktu widzenia, to w jaki sposób film to pokazuje, to jest Joker jest cały czas ofiarą i na końcu jakby dobrze tak temu społeczeństwu, bo ono do tego doprowadziło. I nagle się okazuje, że nie wiem, że może ona już, ta dziewczyna, która mieszkała po sąsiedzku, była mu winna to, że powinien jej wpaść w oko, tak jak sobie to wyobrażam.
Tak. To strasznie mnie zabolało w tym filmie, że ten film właściwie tak trochę sugeruje, że zwłaszcza w przypadku tej dziewczyny, że ona jest mu coś winna. I mnie to tak jakoś właśnie tak incelsko zabolało. Że to mi się wpisało w tą narrację.
Film, co on ostatecznie robi? On ostatecznie jakby, to już nie chcę wchodzić tutaj w to, na czym polega zakończenie tego filmu i cała końcowa scena, ale pod koniec Joker już jest kompletnym psychopatą, który po prostu zabija niewinnych ludzi, ale film doprowadza do tego momentu tak, że to jest postrzegane jako jego zwycięstwo. Ludzie biją brawo w momencie, jak on kurwa morduje innych ludzi, nie? I film nie mówi ci, hej, społeczeństwo zwariowało, tylko mówi, hej, do tego możemy doprowadzić jako społeczeństwo, źle traktując biednych ludzi, nie chodząc z nimi na randki i tam, nie wiem, nie umawiając się z nimi i tak dalej, i tak dalej. To jest creep, który łazi za dziewczyną po mieście, bo mu się podoba. No to jest to naprawdę, i film kompletnie tego jakby nie porusza, nie dotyka w żaden sposób tego, że hej, może to jest jakiś problem, jaka jest wymowa tego filmu? I mówię, bo to nie uważam, żeby film robił to świadomie, uważam, że to jest film, który jest po prostu wydmuszką, że to jest film, który jest o niczym, ale ponieważ realizuje to nic w takiej formie, w jakiej realizuje, no to jakby, ponieważ kino tak działa, no to próbujemy go odczytywać w jakiś sposób, a jedyny sposób, który można go odczytać, to i tak jest taki, wiesz, klejony na ślinę, no bo tak naprawdę jak sobie pomyślisz, okej, okay, no dobra, no to o czym jest, że społeczeństwo źle traktuje i, no bo jedyny sposób, który możesz go odczytać, taki, który wydaje się logiczny, to jest, hej, jak będziemy jako społeczeństwo źle traktować ludzi z zaburzeniami, to oni doprowadzą do tego, że ludzie zaczną biegać po ulicach i zabijać bogatych. Nie wiem, czy to ma jakiś sens? Nie, nie bardzo.
Jeszcze warto powiedzieć, że no to się przyczynia nadal moim zdaniem do stygmatyzacji osób z zaburzeniami, dlatego że no znowu mamy osobę z zaburzeniami w głównej roli i jest powiedziane, że jeśli będziemy ją źle traktować, to ona zacznie mordować. W związku z tym praktycznie każda osoba chora czy zaburzona potencjalnie może zostać mordercą. Tymczasem prawda jest taka, że mamy mnóstwo wykluczeń, że rzeczywiście wykluczenie osób zaburzonych psychicznie jest problemem, tylko że oni nikogo nie mordują, tylko siedzą w domach, popadają w depresję, są coraz bardziej chorzy i nie powinniśmy być dla nich mili, czy nie powinniśmy pochylać się nad nimi dlatego, że mogą nas zacząć mordować, ponieważ choroby psychiczne wcale nie zamieniają wszystkich w morderczych psychopatów, tylko dlatego, że są innymi istotami ludzkimi. Jakby ten film dla mnie jest straszliwie stygmatyzujący, dlatego że zasadniczo rzecz biorąc podaje nam jedyny powód, dla którego może powinniśmy dla takiego człowieka jak Joker, no to zasadniczo rzecz biorąc, żeby ci nie zamordował. A tak naprawdę, jak się temu przyjrzysz, no to wszystkie osoby z zaburzeniami psychicznymi, które występują w tym filmie, a są to więcej niż jedna, mają jakieś sadystyczne preferencje i tak naprawdę... Nie mogą być przedmiotem naszego współczucia, dlatego że w ostatecznym rozrachunku są mordercami i tak naprawdę powinniśmy być dobrzy dla nich wyłącznie z lęku.
Ale no, dla mnie to właśnie jest stygmatyzujące. Nawet nie do końca, bo zobacz, wszyscy ludzie, którzy stają się ofiarami Jokera ostatecznie, są w tym filmie przedstawieni jako ci niedobrzy. Czyli tak naprawdę to jest komunikat dla kogo? No bo jakby my jako ludzie tacy z ulicy, no to nie my jesteśmy targetem, jakby w sensie, że to nie my, nie Joker nie, i to całe społeczeństwo nie stanęło przeciwko zwykłym ludziom, którzy sobie mieszkają, stanęło przeciwko bogatym. Czyli jaki jest? Jak jesteś bogaty, no to ludzie mogą cię zabić, jakby nie, to nie wiesz, to nie jest tak, że Joker jest ostatecznie pokazany jako osoba z zaburzeniami, która się stała zagrożeniem dla społeczeństwa. Nie, on jest liderem buntu społeczeństwa przeciwko bogatym, a ci bogaci są tym zagrożeniem, to oni są źli w tym filmie, więc co on próbuje powiedzieć w tym filmie? No, jedyna odpowiedź, która jest sensowna, to jest, jak się o tym pomyśli, to nic. Gorzej, jak ktoś o tym nie pomyśli i uzna, że wiesz, Joker to jest teraz nowy symbol ucisku i wiesz, i jak dziewczyna nie chce się z tobą umówić, to znaczy, że jest złą częścią społeczeństwa, bo ty też zasługujesz, bo jesteś prawdziwym człowiekiem. Nie mam pojęcia, co tym próbuję powiedzieć, jak się o tym więcej pomyśli, to nic.
Bo ja chciałem powiedzieć, że ja mam jedno dzieło kultury, które mi Joker strasznie przypomina. I to jest 13 powodów.
Ale ja nie oglądałem, więc trudno mi.
I dlatego, powiem ci dlaczego. Dlatego, że zarówno Joker, jak i 13 powodów pokazuje pewne myślenie o świecie, o którym na zdrowy rozsądek, odsuwając się od dzieła kultury, wiemy, że jest nieprawdziwe, nieracjonalne, w pewien sposób zaburzone, ale ponieważ pokazuje nam właściwie wyłącznie perspektywę osoby, która żyje z zaburzeniami, czy z tą zaburzoną perspektywą, to zmusza widza do tego, żeby zaczął myśleć w ten sam sposób, co bohater. I w pewnym momencie właśnie dochodzimy na przykład do tego, prawda, że Joker to w sumie jest dobry, a wszyscy inni byli źli, czy że główna bohaterka 13 powodów zrobiła w sumie słusznie, że popełniła samobójstwo, bo to było jedyne wyjście z jej sytuacji. I jak zrobisz krok w bok, to nagle się zorientujesz, że to wcale nie jest zdrowe i dobre przyjmować tą perspektywę, bo ta perspektywa jest z góry zaburzona. Ale film czy seria jest na tyle sugestywny, i ta perspektywa jest na tyle sugestywna, że ludzie zaczynają, zamiast zdawać sobie sprawę, że oglądają coś o zaburzonej perspektywie rzeczywistości, przyjmują tę perspektywę rzeczywistości jako obowiązującą. I to jest dla mnie jakby bardzo niebezpieczne zjawisko i też troszeczkę jakby niepokojące w tej materii, że pokazuje, jak bardzo wielu widzów nie zastanawia się nad tym, co się dzieje w filmie, ale też czyją perspektywę film przyjmuje. I wydaje mi się, że filmy mają jakąś obiektywną perspektywę, co nie jest prawdą. Mhm. Niemniej zgadzam się z tobą, że rzeczywiście w przesłaniu, w tym, o czym właściwie Joker chce powiedzieć, no on się straszliwie gubi. I też moim zdaniem jest to kwestia tego, że no reżyser Todd Phillips no nie jest reżyserem, tak naprawdę jest reżyserem, który bardzo sprawnie pozoruje pewne elementy kina artystycznego, czy głębszego, czy takiego, który naprawdę chce skomentować rzeczywistość, ale nie mam wrażenia, przynajmniej jego dotychczasowa filmografia nie powiedziała mi nic, żeby on miał własne jakieś przemyślenia na temat natury ludzkiej i żeby umiał je w jakiś sposób wyabstrahować i pokazać na ekranie. I właśnie tym się moim zdaniem kończy, kiedy pewne zabiegi filmowe nie wynikają z jakiegoś takiego głębokiego przekonania reżysera, że to jest ten sposób, żeby opowiadać o świecie, tylko są właśnie takimi bardzo dobrze rzemieślniczo odwzorowanymi metodami pokazywania głębi.
Wiesz co, dla mnie to jest bardzo w ogóle prosta historia, powstanie tego filmu. To jest tak, według mnie. Todd Phillips pomyślał sobie, że chce zrobić artystyczne kino na bazie komiksu. Nie wiem, czy najpierw wziął Jokera, a potem wziął pomysł na stylistykę, czy najpierw wziął stylistykę. Nie zdziwiłbym się, gdyby to było tak, że jakby to stylistyka była tą główną rzeczą. No ale wziął Jokera jako postać, którą którą jakby łatwo pokazać jako, wiesz, która była już pokazywana w komiksach, w popkulturze jako ofiara jakaś, która potem stała się, stanęła po drugiej stronie. Jakby to jest coś, co było już, pojawiło się w komiksach, nawet w Zabójczym Żarcie jest coś takiego, nie? Więc wziął coś takiego, tylko że potem to tak naprawdę był film i nawet ta historia jest podporządkowana temu, że hej, chcemy robić kino artystyczne, ale to robienie kina artystycznego nie polega na tym, że hej, Todd Phillips chce powiedzieć jakąś rzecz albo powiedzieć i pokazać jakieś spojrzenie, które ten... Nie, on chce zrobić film artystyczny. Ja akurat wziął Jokera, bo mu pasował Joker, no prawdopodobnie albo nie wiem, dwie te rzeczy były jednocześnie, ale tyle. I tak naprawdę tak, ani nie próbuję nic powiedzieć, ani te jego tak naprawdę wizualne metody, one są ładne, ale one nie są autorskie, to nie jest... On po prostu wziął narzędzia czyjeś i to jest trochę, no wiesz, to jest dla mnie to dokładnie to samo co Batman v Superman, nie? Gdzie masz każda scena u Zacka Snydera musi być po prostu w slow-mo, piękna, jasne, on nie ma kolorów, tutaj Todd Phillips ma przynajmniej jakieś kolory, ma jakąś paletę barw, super. I te sceny, te ujęcia pojedyncze u Zacka Snydera są przepiękne i tutaj też są ujęcia, które są przepiękne, tylko że one polegają na tym, że on po prostu bierze, wiesz, to wykorzystuje narzędzia po to, żeby pokazać jakie ma ładne narzędzia, a nie po to, żeby coś zrobić z tymi narzędziami, tak? Więc ma film, w którym tak naprawdę jest historia, która do niczego nie prowadzi, ale jest zrealizowana w stylistyce, która sugeruje, że on coś ma do powiedzenia, ale tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia, więc wychodzi coś, co jest... Nie chodzi mi też o to, żeby, nie wiem, w jakiś sposób atakować widzów tego filmu. Bo wiem, że są ludzie, którzy zauważają w nim pozytywne elementy. I to nie jest tak, że każdy, kto patrzy na ten film, to wiesz, to jest pewnie to pierwszy film, który zobaczyłeś inny niż komiksowe, czy coś takiego. Nie chodzi mi zupełnie o to. Ale chodzi mi o to, że ten film bardzo dobrze próbuje oszukać widza, wiesz. Pokazuje ci postać tylko z jednej perspektywy. Z perspektywy bycia ofiarą. Więc skoro pokazuje ci ją z perspektywy bycia ofiarą, to jedyne uczucie, które u ciebie wywołuje, to jest współczucie do tej postaci. Do tego stopnia, że nawet pokazuje dziwne, takie creepy zachowanie tej postaci jako bycie ofiarą, tak? Bo pokazuje jego zachowania wobec tej dziewczyny, które są mega creepy, ale nigdy nie przekracza takiej granicy, żeby wiesz, jako widz skreślić Jokera, ale jednocześnie potem pokazuje, o zobacz, a ona tego nie doceniła w ogóle, nie? Więc to jest jedna rzecz, ale jakby pokazuje tylko tą jedną rzecz, jedno uczucie jakby generuje w kierunku postaci, bo to nie jest tak, że wiesz, w którymś momencie masz dość Jokera, albo czy jakkolwiek on tam miał na imię, Arthur, tak? Że masz, nie wiem, że czujesz jakąś niechęć do niego. No w tej scenie, jak śledzi tą dziewczynę, ja byłem skrinżowany strasznie, ale tak to nie jest tak, że czujesz do niego całą jakąś gamę emocji, ale i wyciągasz coś z tego, że czujesz, że na przykład ten film byłby znacznie ciekawszy, gdyby pokazał taką perspektywę, że ta postać zaczęłaby cię wkurzać, to wtedy by ci było okej. Albo inaczej, gdybyśmy zaczęli w ten sposób, gdyby ten film zaczął pokazywać Artura jako postać, która jest irytująca, a potem byśmy się dowiedzieli, dlaczego on taki jest, to może byśmy coś z tego wyciągnęli jako ludzie. Ale nie. On od początku gra na tym, że o, zobaczcie, to jest biedne, on jest ofiarą i tak dalej, i tak dalej. Nic innego nie robi. Potem przyjmuje tylko jego perspektywę, nic innego nie robi. Więc jak przyjmuje jego perspektywę, no to traktujemy świat w ten sposób. No tak, niezależnie co Joker robi, no to oglądamy film z jego perspektywy, dowiadujemy się tylko i wyłącznie, że jest ofiarą, no więc on potem może zrobić wszystko i dalej traktujemy to jako okej, w końcu się odkuł, nie? I tam nic więcej w tym filmie poza tym nie ma. Więc to jest mega prosty film, jak się o tym pomyśli, tylko po prostu zbudowany w ten sposób, że sprawia wrażenie intelektualnego dzieła, jak się o tym za dużo nie myśli. No.
Jeśli film oglądaliście, no to już mniej więcej wiecie, co myślimy, a jeśli nie oglądaliście, to zaraz go zagadamy na śmierć. W każdym razie, ostatnia moja uwaga tak na sam koniec, to, że odbiór tego filmu jedno, natomiast rzeczywiście, jak się patrzy na dyskusję w internecie, no to dosyć wyraźnie widać, że jest to film bardzo polaryzujący i każdy film może być polaryzujący, nie ma w tym absolutnie nic złego, każdy może mieć różne opinie na temat jakiegoś dzieła kultury, możemy się kłócić i jest to jakiś element konsumpcji kultury, właśnie te kłótnie, różne rzeczy. Natomiast muszę powiedzieć tak z głębi serca, że bardzo dużo z tych komentarzy mnie przeraziło, ponieważ okazuje się, że bardzo dużo osób nie jest w stanie przyjąć, że jeśli ktoś inaczej widzi film, jeśli ma inne doświadczenia, to znaczy, że jest zły. Jakby ludzie, którzy inaczej odbierają kulturę niż my, nie są źli. Możemy cichutko sobie w głowie powiedzieć, że są głupi, ale jeśli chcemy z nimi dyskutować, no to musimy przedstawić naszą własną interpretację tego, dlaczego jakieś dzieło jest dobre i na tym polega dyskusja o kulturze, a nie mówieniu komuś, że jest głupi. I jakby co pewien czas pojawiają się takie dzieła, chyba ostatni razem to był Interstellar, gdzie dyskusja poszła w tą
stronę. Myślę, że Batman i Superman był takim ostatnim razem.
I to naprawdę nie warto. To nie jest dyskusja o kulturze, to jest moim zdaniem takie dziecięce przeproszenie przepychanki, a nie, to ty jesteś głupi. Więc mam takie poczucie, że jeśli chcecie się z kimś kłócić, jeśli chcecie się z nami kłócić
to
o
nie z nami.
Jokera, nie, ale jeśli chcecie się z nami kłócić o Jokera, to powiedzcie nam, dlaczego waszym zdaniem film jest dobry i znajdziecie argumenty. Tak. I żeby to był inny argument, niż gdybyście byli osobami z chorobą psychiczną, to byście wiedzieli, bo to niekoniecznie jest argument w dyskusji o filmie, chociaż
to
rozumiem,
też,
że osoba...
To też słyszałem i też chciałbym się do tego odnieść bardzo krótko, bo kurczę, są ludzie, którzy mówią, hej, to dlatego, że nie rozumiecie tego, nie rozumiecie, jak to jest być osobą, która jest, nawet nie ma jakieś zaburzenia, tylko jest po prostu, nie wiem, ofiarą bullyingu, czegokolwiek takiego. Kurczę, kino służy do tego, żeby pokazać nam perspektywę, której nie mamy. Nie po to, żeby pokazać nam perspektywę, którą zrozumiemy tylko wtedy, jeżeli ją sami mieliśmy. No bo to po co film oglądać w takim wypadku, nie? I faktycznie, jeżeli chcecie dyskutować o tym filmie, to ja bardzo proponuję, powiedzcie nam, dlaczego wam się podobał. Dlaczego wy go oceniacie dobrze? Powiedzcie może coś więcej niż, że aktor jest świetny i że film ładnie wygląda i że muzyka jest dobra, bo to jest tylko forma. Co w treści tego filmu tak naprawdę was zachwyciło, czy wam się spodobało? Postarajcie się ominąć tą część, w której mówicie, dlaczego nam się nie podobało i waszą interpretację, dlaczego nam się nie podobało, bo jesteśmy głupi, ograniczeni, nie zrozumieliśmy czegoś itd. itd. Bo zauważyłem, że wszyscy się przerzucają nawzajem mówiąc, dlaczego tej drugiej stronie się nie podobało albo podobało, mało kto mówi o swoich własnych odczuciach, więc jednak polecam, bo lepiej działa na dyskusję w momencie, kiedy my mówimy, dlaczego nam się nie podobało, wy mówicie, dlaczego wam się podobało, nie podobało, cokolwiek, szukamy gdzieś tam zrozumienia tej drugiej strony, a nie, że wy mówicie, dlaczego my się mylimy, a my mówimy, dlaczego wy się mylicie, bo to nie ma sensu. Więc to tyle. Może powinniśmy od tego zacząć tak naprawdę.
Tak, no i to chyba wszystko na dzisiaj.
Tak, to tyle, jeżeli chodzi o Jokera. Ja liczę, że pójdzie gdzieś tam kino superbohaterskie w różnych ciekawych kierunkach, zwłaszcza w momencie, w którym, wiesz, Marvel zakończył tą wielki story arc i teraz czekamy na coś, na jakiś nowy kierunek, ale liczę na to, że to będą mimo wszystko lepsze filmy. Moi drodzy, ja powiem tak, jeżeli ten odcinek się ukaże punktualnie, to jest super, dlatego że nie mam komputera, więc jak uda mi się go zmontować bez komputera i pojawi się to w piątek i go słuchacie, to znaczy, że udało się, więc super. ZVZ.pl, nasza strona internetowa, napiszcie do nas maila, kontakt@zvz.pl, ale nie piszcie o Jokerze, proszę, bo ja czuję, że dostaniemy jakieś elaboraty o tym, jak bardzo nie zrozumieliśmy Jokera. Niestety ludzie, którzy takie elaboraty piszą, z reguły to są ci sami, którzy nie rozumieją, jak się im mówi, że nie na tym polega dyskutowanie o filmach, ale nie piszcie do nas i tak to wrzucimy do kosza. Zostawcie nam ocenę w iTunes. O, i teraz ci ludzie przyjdą do iTunes i napiszą jeden za Jokera, za to, że nie rozumieją prawdziwego, głębokiego kina, bo to jest taki film, którym trzeba się zachwycać. I co? Tyle od nas w tym tygodniu. Słyszymy się za tydzień. Żegnajcie.
Pa, pa.